Spotkanie z reportażem.
Dzień dobry, Monika Białek. Zapraszam na kolejne spotkanie z reportażem. Ze mną w studiu radiowym dwie studentki dziennikarstwa, Wiktoria Peplińska.
Dzień dobry.
I Weronika Pinkowska.
Dzień dobry.
Dzisiaj w nowej roli jako autorki reportaży radiowych. To pierwsza wasza próba?
Tak. No moja na pewno. Ale może nie ostatnia.
Mhm. Tak, też nigdy w radiu nie miałam okazji pracować. W telewizji owszem, ale nie w radiu i nie po tej stronie.
Pani Weroniko, pani studiowała dziennikarstwo, ale gdzie indziej?
Tak, dokładnie. Studiowałam w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
I tam, z tego, co mi pani mówiła, większość zajęć przypadła na czas pandemii.
Tak, dokładnie. Zajęcia radiowe, akurat warsztaty mieliśmy w czasie pandemii i naszym zadaniem było nagrywanie głównie dźwięków. Dostawaliśmy temat i musieliśmy sami wyszukać dźwięki, ale ani żadnego montażu, ani konkretnych tematów, reportaży, nic takiego niestety nie mieliśmy.
A pani Wiktoria, co pani skończyła? Jakie studia licencjackie?
Studia wschodnie, więc totalnie zupełnie co innego, ale też humanistycznie w sumie, więc przynajmniej idę w jakimś podobnym kierunku.
Ale dla jednej i dla drugiej to jest pierwsza przygoda z dźwiękiem, z tą materią dźwiękową, z montażem, z komponowaniem i budowaniem opowieści wyobrażeniowych, obrazów skojarzeniowych, tak?
Dokładnie. Mhm.
Podobało się?
Tak, ja jestem generalnie wzrokowcem, więc nie sądziłam, że dźwięk może mi dać takie poczucie, nie wiem, że ta wyobraźnia tak zadziała po prostu. Jakby byłam w szoku, ale rzeczywiście dzisiaj jak słuchaliśmy, to no w sumie super było, bardzo mi się to podobało.
To prawda, zgadzam się z Wiktorem, też jestem wzrokowcem i może i mam bardzo wybujałą wyobraźnię, ale pracowanie na dźwięku, to dzisiejsze zajęcia też bardzo pokazały, jak ten dźwięk działa, zwłaszcza na tych niektórych materiałach, gdzie bardzo wybrzmiewał w tle. No i między innymi też właśnie w materiale Wiktorii, to faktycznie człowiek się też przenosi w to miejsce i ma się wrażenie, że jest się uczestnikiem tego reportażu.
Dziewczyny na gorąco relacjonują, ponieważ dzisiaj... Dokładnie skończyłyśmy zajęcia, gdzie były prezentowane prace zaliczeniowe i tradycyjnie te najlepsze, najciekawsze są prezentowane w Radiu Mors i rozmawiamy z twórcami na temat waszej pracy. Posłuchajmy zapowiedzi pierwszego reportażu pani Wiktorii Peplińskiej Ciemniejsza strona modelingu.
To nie jest jak w filmach amerykańskich, że 15 asystentów i nie wiem, gaffer, który ustawia ci światło.
A więcej usłyszycie w reportażu Ciemniejsza strona modelingu. Zapraszam, Wiktoria Peplińska.
Można domyślić się, że będzie o modelkach.
Tak, taki na początku był zamysł, ale ewoluował w trakcie. Ja ostatecznie stwierdziłam, że cała po prostu... Ta przestrzeń artystyczna jest raczej taka pomijana bardzo i że na pewno warto było przedstawić kilka różnych wizji i odczuć dotyczących po prostu naszej pracy, czyli z perspektywy fotografa, wizażysty, no też mojej jako modelki.
Pani Wiktorio, nie zdradzajmy, bo będziemy słuchać, chcemy mieć ten element zaskoczenia, ale już tam pani ujawniła pewną rzecz, czyli będzie to opowieść również z pani perspektywy.
Tak.
Jest pani, zna pani to środowisko z autopsji, tak? Jest pani modelką.
Tak, tak, dokładnie tak.
Czy to pomagało w pracy?
Zdecydowanie, bo ja nigdy nie miałam takiego marzenia, żeby zostać modelką. To się stało z przypadku i nigdy nie sądziłam, że takie sytuacje, które mi się gdzieś tam obiły o uszy, tak? Jakieś takie nieprzyjemne, że one rzeczywiście mają miejsce. Raczej myślałam, że to trochę takie wyolbrzymione, a rzeczywiście no sama niestety padłam ofiarą takich
sytuacji. Jeszcze nie opowiadamy.
Przepraszam.
Chodzi mi o to, czy pani doświadczenie w pracy modelki pomogło przy realizacji reportażu?
Tak, zdecydowanie. Sama naprowadzałam swoje koleżanki, co mniej więcej chciałabym, żeby przedstawiły w reportażu. Te aspekty, o których ludzie nie wiedzą, po prostu na tym mi najbardziej zależało.
Ale nie ma tu kreacji, to jest czysta prawda.
Tak, tak, czysta prawda.
A zatem posłuchajmy.
Sesje komercyjne, no to jest spore wyzwanie. Zwłaszcza, gdy budżety nie są kosmiczne, bo bardzo często spotykamy się z tym, że klient już od samego początku na dzień dobry zaczyna od tego, że no ale mam budżet ograniczony, o modelki mało, tanio, wszystko i tak dalej. Więc wiadomo, ja uważam, że na pewnych rzeczach nie wolno oszczędzać, jak na przykład na wynagrodzeniu dla osób, które pracują na sesji, które pracują ciężko. tyczy się to wizerzystek, które muszą ponieść zawsze koszt eksploatacyjny swoich kosmetyków, czy modelek, które stoją przez kilkanaście godzin w tym miejscu, no nie powinny wracać do domu z po prostu, nie wiem, z symboliczną stówką i będziesz miała to do portfolio. Natomiast wiadomo, no, jeżeli jest ograniczony budżet, no to nie jest jak w filmach amerykańskich, że 15 asystentów i nie wiem, gaffer, który ustawia ci światło. Więc to jest dosyć ciężka fizyczna praca, która jest w ograniczonych godzinach, ponieważ rezerwuje się studio na konkretną ilość godzin i bardzo często nie można ich przedłużyć, ponieważ obsługa studia na przykład też chce iść do domu, bo dla nich to nie jest priorytetem, żeby przedłużać o 15 godzin, bo mają inne zobowiązania. Więc jest to jakaś walka z czasem, zwłaszcza kiedy wychodzą jakieś smaczki typu, nie wiem, jest więcej ubrań na sesji. Pamiętasz, Wiktoria, właśnie tak się poznałyśmy. Praca komercyjna, no mówię, przede wszystkim to nie jest tak jak w filmach. To jest tyra, to jest cały czas na nogach, to są ogromne emocje, to są po prostu ciągłe zmiany, ciągłe poprawki, próbowanie zrobienia czegoś jeszcze lepszego, czegoś wyjątkowego i żeby to po prostu było fajne. W branży fotograficznej denerwuje mnie to, że ludzie są niesympatyczni dla siebie nawzajem i w każdym widzą konkurencję. Tutaj jest trochę inaczej. Każdy patrzy, niby się lubimy, tu nie polajkuję, bo od razu zrobię komuś konkurencję. Natomiast nie lubię tego, kiedy klient pyta się, a kiedy będą zdjęcia? Najczęściej dzień po sesji. Praca fotografa to nie tylko ta godzina podczas sesji, tam parę godzin. To też wiele godzin robienia selekcji, wybierania, obrabiania, prostowania. No ile możesz wysiedzieć przed komputerem? Nie jesteś w stanie tego zrobić od razu ani na drugi dzień. Praca fotografa to jest praca artystyczna. To jest praca, która wymaga rozwoju, która wymaga kreatywności. To jest praca, której w jakiś sposób trzeba się poświęcić, którą trzeba kochać. Bardzo często ludzie myślą, że wystarczy kupić aparat, popstrykać i koniec. A to są godziny oglądania zdjęć, uczenia się, poznawania jakichś różnych perspektyw, rozmawiania z modelkami, z wizerzystkami, dzieleniem się jakichś doświadczeń, przede wszystkim działaniem.
Way to kind of play with pigments that you have, just mix it with a little mixing medium and you can really create liquid liner out of anything.
To, co mnie najbardziej zszokowało w pracy wizerzysty, to są wymogi klientek. Chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest tak prosty zawód, na jaki wygląda, że to nie jest tak, że nie potrzebujesz żadnego wykształcenia, że nie potrzebujesz umiejętności, że może to robić pierwsza lepsza osoba z ulicy, która po prostu sobie przyjdzie, bo tak nie jest. Trzeba mieć wyczucie, gdzieś tam trzeba dobierać kolory, trzeba mieć pewną intuicję, być kreatywnym. Też to nie jest tak, że stanie w miejscu przez kilka godzin jakby sprawia, że po prostu nic cię nie boli, nic ci nie jest, wszystko jest okej, a ty się tylko uśmiechasz. No nie. Na ogół praca w zakresie makijażu z modelkami jest bardzo fajna, bardzo sympatycznie, zazwyczaj się dobrze pracuje. Są jednak sytuacje, w których modelki czasem przychodzą z konkretnym wymaganiem, z konkretnymi rzeczami, gdzie to jakby uważam, że w tej branży trzeba być bardziej plastycznym, bardziej takim, dobra, to mi się bardziej podoba, ale jakby trzeba takie rzeczy odstawić troszeczkę na bok.
There's a last minute casting.
Praca z modelką profesjonalną, czyli z taką, która już ma w swoim portfolio trochę pracy, które mogą świadczyć o jej doświadczeniu, to jest jeden z najfajniejszych elementów pracy fotografa. Z profesjonalną modelką, która zna swoją pracę, która wie jak się ustawić, która już ma za sobą setki godzin studiów, plenerze i tak dalej, przedstawisz jej pomysł, opowiadasz co byście chcieli zrobić, ona jeszcze doda coś od siebie i wychodzą wtedy naprawdę najładniejsze rzeczy.
Jeżeli chodzi o agencje modelingowe, jeżeli jesteś fotografem i na przykład chcesz od razu iść w kierunek takiego dobrego portfolio i szukasz dla siebie takie modelki, takie poważne, które dla ciebie dobrze stanie, zapozuje, nie każda agencja modelingowa sprawdza swoich modelek, ponieważ tak naprawdę jednego razu mieliśmy sytuację tu w studiu, jak przyjechała modelka na sesję komercyjną, zwykły lookbooking. Oprócz tego, że zaczęła się rozmowa z modelką, zaczęła się od tego, dlatego, że one nie chcą ubierać te tamte czy inne obcasy, ponieważ są za wysokie, jej jest niewygodnie i tak dalej. Niestety się okazało, że niedługo do tej sesji to miała chorobę skórną, po której ma po prostu całe ciało w bliznach. I o tym nikt nie był poinformowany. A niestety dziewczyna się popłakała, a Marka również się popłakała, ponieważ musiała dopłacać kilka tysięcy złotych fotografu za dodatkowy retusz, a przypominam, to są lookbooki, więc to jest minimum 100, 200, a czasami nawet 300 zdjęć, które trzeba retuszować. Modeling to jest zawód mega ciężki.
Czego najbardziej nie lubię pracy modelki? Cóż, bardzo zabrzmi to ogólnikowo, natomiast myślę, że powiedziałabym fotografów, ale już tłumaczę dlaczego. Ponieważ fotografowie, nieraz zdarzyło mi się niestety na sesjach zdjęciowych, że bez mojej zgody naruszają moją przestrzeń osobistą i o tyle, jeśli jest to odgarnięcie włosów, to jestem w stanie to przeżyć, aczkolwiek zawsze wcześniej powinnam usłyszeć pytanie, czy można, czy jest to okej. Praca modelki jest tak samo ciężka jak każda inna. Jest to praca zarówno fizyczna, jak i psychiczna. Na sesjach też często stoję po 12 godzin w szpilkach czy w innych butach, które często są bardzo niewygodne, które są na przykład 2 albo 3 rozmiary za duże, 2-3 rozmiary za małe. Modelki pracują w bardzo trudnych warunkach często, na przykład przy minusowej temperaturze, a jedyne co mam na sobie to toby bez ramionczek i krótkie spodenki.
Troszkę w lewo.
W pracy artystycznej jest coś takiego fajnego jak wydarzenia typu budujące portfolio, czyli plenery fotograficzne. No i wiesz, pojechałam na ten plener podjarana, jak po prostu nieśmiało zagadałam do jednej modelki agencyjnej. I powiem szczerze, miałam ochotę się to jest jedyna sesja w moim życiu, kiedy się popłakałam. Autentycznie popłakałam się na sesji zdjęciowej, ale to dlatego, że miałam oczekiwania. Miałam oczekiwania, że z nią będzie się pracowało tak, jak z dziewczynami doświadczonymi, z którymi pracowałam do tej pory. Myślałam, że jak jej opowiem o moim pomyśle, to go zrealizujemy. Ona po prostu zaczęła na mnie krzyczeć w trakcie sesji, że ja jej mam mówić, co ona ma robić. Ja sobie myślę, przecież to nie jest sesja dla klienta. Jakby ona zna swoją pracę, pracuje w agencjach, robimy wspólny projekt, dlaczego ja mam jej mówić to, tamto, siamto? W pewnym momencie, jak już musiałam się, bo to była też otwarta przestrzeń nad morzem, więc musiałam się naprawdę do niej drzeć, już gardło mi zaschnęło i usłyszałam, że jestem niekompetentna, to już po prostu poleciało mi łzy.
To był reportaż Wiktorii Pepnińskiej, Ciemniejsza strona modelingu. No i teraz już możemy zdradzać szczegóły. Powiedzmy, tutaj nie do końca ujawniła pani te wszystkie nieetyczne zachowania ze strony osób pracujących w modelingu. Co panią tak zahamowało?
No przede wszystkim to są bardzo trudne tematy. Ja też jako osoba wciąż pracująca nie chcę sobie za bardzo też przekreślać pewnych ścieżek i dróg, a wiadomo, że to byłoby jednak gdzieś tam podpisane moim nazwiskiem. No i po prostu to była może taka opcja, że mogła stracić pracę, na czym, czego oczywiście nie chcę, pomimo tego, że uważam, że o tym powinno mówić się głośno, o tych wszystkich nieetycznych po prostu zagraniach. Natomiast tak, to myślę, że dlatego.
Ale i tak zajrzeliśmy za kulisy, dużo się dowiedzieliśmy. Ta scenka, która jest tam przedstawiona trochę w prawo, trochę w lewo,
tak,
rzeczywiście nas przenosi na plan, tak to się mówi?
Tak, plan zdjęciowy.
Ile trwa taka praca? Jak długo? Ile wysiłku wymaga praca modelki?
Cóż, wszystko zależy od tego, ile osób będzie zaangażowanych po prostu w taką sesję. Czy będzie stylista, czy będzie wizażysta, czy będzie fryzjer, czy będzie gaffer, czy będzie asystent. No jest bardzo dużo osób generalnie w takiej sesji i to wszystko od tego zależy. Natomiast samej pracy już pomijam jakby, nie wiem, właśnie samo przygotowanie do pracy. Natomiast samej pracy minimum to jest po prostu minimum 8 godzin przeważnie. Natomiast zdarzyło mi się już być po 10 czy 12 godzin i to są przeważnie takie sesje, że nie uwzględniają tam przerw, więc to jest bite po prostu 10 godzin na sesji stania i pozowania.
A co jest trudniejsze? Modeling czy robienie reportażu radiowego?
Nadal będę chyba stała przy tym, że jednak modeling, niestety.
No to skoro reportaż robi się łatwiej, to zachęcam do kolejnego. Pomysły już jakieś są na kolejne?
Być może zdecydowałam się jednak na przedstawienie tych nieetycznych zagrań ze strony właśnie reszty zespołu, po prostu może tak.
W pani reportażu duże znaczenie ma muzyka. Ona tutaj nadaje tempo tej opowieści. W jaki sposób pani wybrała? Ktoś pani podpowiadał? Czy pani sama tę muzykę zdecydowała?
Oczywiście pomagała mi pani Karolina. Natomiast
Karolina Gleinert, nasza
realizatorka. Tak, tak, dokładnie. Natomiast ja już za dzieciaka był taki kanał Fashion TV i tam zawsze leciała taka bardzo charakterystyczna muzyka, taka bardzo rytmiczna. I ja teraz czasami też oglądam pokazy i bardzo mi zapadł w pamięć Versace Spring Summer 2023 i tą muzykę właśnie wykorzystałam. Dlatego, że no po prostu jest taka bardzo charakterystyczna, bym powiedziała.
I ona tutaj bardzo pasuje. A czy trudno było pani nakłonić te osoby, z którymi pani rozmawiała, właśnie do takich szczerych wyznań? Bo tu jest dużo szczerych wypowiedzi zza kulis.
Nie, to nie był problem, dlatego że my poza pracą dobrze się ze sobą trzymamy, znamy się, szanujemy, więc to nie był problem. Natomiast też widziałam, że moje kochane przyjaciółki dość się hamowały, że na pewno mogły powiedzieć więcej, bardziej pikantnie. Natomiast, no mówię, jest jeszcze jednak ten aspekt, że cały czas pracujemy w tym zawodzie, więc nie chcemy po prostu sobie zrobić dołków.
Przeważnie wypowiadają się u pani kobiety. To był taki celowy zabieg? Właściwie tylko kobiety się wypowiadają.
Tak, tak. Może niekoniecznie celowy, natomiast mam z nimi właśnie zdecydowanie lepszy kontakt niż z mężczyznami, dlatego że mężczyźni bardzo często właśnie traktowali mnie bardzo przedmiotowo, kobiety zdecydowanie rzadziej. No a to, że też jakby moje przyjaciółki, no to też było łatwiej niż brać po prostu pierwszego lepszego fotografa, którego gdzieś tam znam, czy z którym pracowałam.
Trochę teraz poproszę o ujawnienie kulis, jak powstawał reportaż. Dużo materiału dźwiękowego pani zebrała?
Tak, jakieś 50 minut.
Dużo.
Bardzo dużo. Po prostu spotkałyśmy się, posiedziałyśmy, pozadawałam pytania, zrobiłyśmy szybkie zdjęcia i mniej więcej tak to wyglądało.
A później ten proces selekcji, jak u pani przebiegał? Łatwo się eliminowało niepotrzebne fragmenty?
Tak. W sensie ja tak przynajmniej mam, że jak mi coś nie leżało od początku, to się nie zastanawiałam, nie wycinałam, tylko usuwałam całą wypowiedź od razu. Więc rzeczywiście początek był prosty, potem było gorzej.
A kompozycję pani przemyślała, czy ten reportaż ułożył się pani sam?
Nie, raczej starałam się to przemyśleć. Zależało mi na tym, żeby to było poukładane, czyli najpierw wizja fotografa, tak, jego strona, potem wizerzystki, potem jakby fotografowie o modelkach, a potem modelki, znaczy modelka i dopiero potem końcówka, czyli jakaś taka bardziej osobista historia, więc to miało być po prostu tak chronologicznie, powiedzmy.
Odważyła się też pani nagrać samą siebie jako jedną z bohaterek.
Tak, to ten fragment mi się najmniej podoba, bo chyba mój głos jednak nie brzmi tak, jakbym chciała, żeby
głos
brzmiał
jest w porządku.
Na nagraniach, ale no jest jak jest.
Ale zdecydowała się pani wypowiedzieć również w tym reportażu i to jest taka najmocniejsza wypowiedź spośród wszystkich.
Dziękuję.
No, nie ma za co dziękować, ona jest dość smutna, bo ona mówi właśnie o tym trudnym aspekcie tego zawodu. Dlaczego pani się zdecydowała to powiedzieć?
No, tak jak jest tytuł, to ma być ciemniejsza strona modelingu, nie to, co widzimy, że wyglądamy ładnie na okładkach, albo że, układają nam włosy i my nic nie musimy robić, tak? Tylko właśnie miało być to, czego nie wiemy, czego moi widzowie nie wiedzą, słuchacze właściwie, nie widzowie. Czyli nie wiedzą tego, ile ja, nie wiem, musiałam przejść, żeby być w tym miejscu, albo ile taka sesja kosztuje mnie psychicznie czy też fizycznie. No tego nie wiedzą, a mieli o tym wiedzieć.
Natomiast pani wypowiedź jest jak najbardziej uprawniona, bo jest pani również uczestnikiem tych wydarzeń. Taka typowa relacja z obserwacji uczestniczącej.
Spotkanie z reportażem.
A teraz zmieniamy troszeczkę klimat, nastrój i temat wypowiedzi. Czas na reportaż pani Weroniki Pinkowskiej. Posłuchajmy zapowiedzi reportażu.
Tak naprawdę nigdy nie myślałam, że jestem typowo hetero. Już w tak młodym wieku, ponieważ dowiedziałam się o tak naprawdę seksie i wszystkim z pornografii.
O tym, czym jest aseksualizm i jak wygląda życie miłosne osób biseksualnych, dowiecie się w reportażu Weroniki Pinkowskiej. Zapraszam.
Pani Weroniko, będzie o seksualności?
Tak i nie. Seksualność jest bardzo szerokim tematem, o którym do dziś się dyskutuje, zwłaszcza jeżeli mówimy o osobach LGBT. I właśnie taką osobą jest moja bohaterka.
Jeszcze nie zdradzajmy.
Dokładnie, bo tam jest znacznie więcej sekretów, to kim ona jest i też ona dużo mówi o tym całym świecie. I wydaje mi się, że to jest chyba ciekawe w tej seksualności, że to nie jest to, co my wszyscy widzimy na pierwszy rzut oka, ale to jest też jakby od kulis ten świat pokazany.
Zawsze zastanawiam się, jak reportażyści znajdują temat dla swojej opowieści. Jak to było w pani przypadku? No, bo było zadanie, tak? Trzeba wykonać pracę zaliczeniową na ocenę i zawsze jest ten problem dla studentów. Na jaki temat? Jak pani ten temat znalazła?
Dokładnie, tematów miałam kilka do wyboru, ale od razu pomyślałam o mojej przyjaciółce, która jest właśnie osobą ze środowiska LGBT i wiedziałam, że ona nie będzie się bała o tym mówić, bo ona jest osobą bardzo otwartą, co również pokażę w samym materiale i ona chętnie mi o tym opowie. Nie wiedziałam, czy podpisze się swoim imieniem i nazwiskiem, co zrobiła, za co jej bardzo dziękuję, więc od razu o niej pomyślałam, a co prawda ona mieszka w Zielonej Górze, więc i tak miała do mnie przyjechać, więc stwierdziłam, wykorzystajmy to, spędzimy razem czas, przy okazji nagram materiał, dobrze czas przy tym spędzimy, a przy okazji dowiedziałam się dużo rzeczy, o których też nie miałam pojęcia, a no jest moją najbliższą przyjaciółką, więc to też było ciekawe doświadczenie też dla mnie po prostu osobiście, nie tylko ze względu jako autor reportażu.
A zatem posłuchajmy. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. Nazywam się Ola, mam 23 lata, studiuję zaocznie, jednocześnie pracując i jestem aseksualną biseksualistką. No to o mojej biseksualności tak naprawdę nigdy nie myślałam, że jestem typowo hetero. Już w tak młodym wieku, ponieważ dowiedziałam się o tak naprawdę seksie i wszystkim z pornografii. I już wtedy podobały mi się nawet, bo to były lata 2000, więc ta pornografia nie była jeszcze aż tak bardzo rozwinięta jak w tym momencie. Ale już wtedy podobały mi się widoki dziewczyn, chłopaków, więc nigdy tego nie odróżniałam. Nigdy o tym nie myślałam. Bardziej poważnie zaczęłam do tego podchodzić w gimnazjum. Gdy bardziej się o tym myśli, bardziej się zaczynasz czegoś szukać, myślisz o związkach, bardziej czujesz już tą podniecenie seksualne. Ale jakoś to mnie nigdy nie przerażało, zawsze byłam z tym zgodna. Moi rodzice jakoś też nigdy mi nie mówili, kim mam być, czym mam być. Po prostu zawsze mówili tylko po prostu, żebym była bezpieczna, gdziekolwiek wyjeżdżałam. Więc nigdy nie miałam problemów z byciem biseksualną i nigdy też tego nie podważałam. Po prostu to było. Utożsamienie się jako aseksualne było trudniejsze, ponieważ tak naprawdę niedawno, ponieważ jakiś rok temu, tak podjęłam dobrą decyzję o tym. Decyzję, tak się utożsamiłam z tym. Ale podejrzewać to zaczęłam tak w wieku, tak na studiach, bo wcześniej nie miałam dużo związków w liceum, oczywiście każdy, kto mnie zna z liceum wie jaka byłam, że ja jestem bardzo osobą otwartą, zarówno uczuciowo, fizycznie, seksualnie, emocjonalnie, po prostu bardzo otwarta jestem i nigdy nie pomyślałam, że jestem osobą aseksualną. Zawsze lubiłam dotyk, zawsze się lubiłam dotykać kogoś, ktoś mnie, ale ogólnie zaczęłam o tym myśleć bardziej na studiach. Gdy zaczynałam właśnie spotykać się bardziej z chłopakami, z dziewczynami, zaczynałam mieć więcej przygód seksualnych, więcej kontaktów seksualnych i doszłam do wniosku, że okej, pewne aspekty są okej, bo trzeba pamiętać, że aseksualność to jest spektrum i jedni mogą lubić to, inni to, każdy może być na innym końcu tego. Więc nie trzeba myśleć po prostu o seksualności jako o czymś, że po prostu nie lubimy seksu. Że nie lubimy jakiejkolwiek aktywności seksualnej, bo to nie o to chodzi. I zaczynałam o tym bardziej myśleć, ale jakoś tak nie dochodziło to do mnie. Tak myślałam, no kurczę, może to nie ten, może to nie ta, może coś jest ze mną nie tak, może
po prostu to nie jest to otoczenie, to nie jest to uczucie, to nie jest to, chociaż nigdy nie myślałam też o seksie, że musi to być z osobą po prostu, którą kochamy, czy po prostu, którą, nie że chcemy być po prostu, dla mnie seksualność po prostu był, seks to jest po prostu coś, co jest i mogę to zrobić, nawet bo już to tak robiłam, z osobą po prostu, którą znam kilka godzin, na przykład na imprezę, no to dla mnie to nie będzie problemu, ale doszłam tak do wniosku, że no jednak coś jest nie tak, że nie lubię tego pełnego aspektu seksu i po prostu, chociaż umawiałam się z wieloma osobami, to jednak nie dawało mi to pełnej takiej satysfakcji. Więc tak naprawdę niecały rok temu doszłam do wniosku, że jestem osobą aseksualną i to, jakie to mi dało odczucie po prostu uwolnienia, ulgi, jest po prostu nie do opisania. Po prostu poczułam się tak lekko. Nie da się tego w ogóle opisać. Po prostu to trzeba przeżyć. Jeśli to jest coś, co po prostu w pewnym momencie wiesz, klika, jest po prostu dobrze. W moim opisie czy cokolwiek od razu mówię, że jestem osobą biseksualną, tutaj nie mam z tym problemu, ale że jestem osobą aseksualną, wolę to powiedzieć na przykład na czwartej randce, na piątej randce i wiem, że ktoś mówi, że ale ty ich oszukujesz. Okej, ale ja na początku chcę zobaczyć, czy na pewno, ponieważ to ile razy ja powiedziałam na początku, że jestem osobą seksualną i od razu temat się urywał. Od razu ludzie mówią, że jestem większym dziwakiem niż powinnam być. Ponieważ jak mogę nie lubić aspektu seksualności, jak nie mogę lubić seksu, i chociaż próbuję im to wytłumaczyć, że to tak nie działa do końca, przynajmniej w moim przypadku, to nie chcą tego słuchać. Bo oni właśnie widzą, aseksualność równa się zero seksu. I po prostu wolę na początku upewnić się, że nadajemy naprawdę na tych tak zwanych tych samych falach, że rozumiemy się, że fajnie się nami czas spędza razem. I wtedy to powiedzieć. I tak naprawdę to działa. Nie zawsze, ponieważ wiele osób przestało się ze mną wtedy kontaktować. Chociaż wcześniej było przyjemnie, miło, fajnie. To po tej informacji straciliśmy kontakt, przestali odpisywać. Po prostu postanowili się dalej nie komunikować. Tak naprawdę tylko jedna czy dwie osoby postanowiły potem ze mną normalnie być. Postanowiły okej. Zobaczymy, co to będzie. Po prostu naturalnie nie wyszło. Rozdzieliły się nasze drogi. Ale większość jednak ludzi jest uprzedzona. Przyznaję, ciężko znaleźć osoby fajne w internecie. Ciężko znaleźć osoby fajne w rzeczywistości. Ale jednak łatwiej kogoś, jak kogoś spotykasz rzeczywiście. Na przykład na ulicy, spotykasz tą osobą w kawiarni, klubie i tym podobne. Niż przez internet, bo to już jest wiadomo od wielu lat, że w internecie każdy może się podać za każdego. I może cię bardzo łatwo oszukać i możesz wyjść naprawdę na tym źle. You broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't. Jako osoba LGBT uważam, że umawianie się na randki w moim przypadku, jako osoby typowo biseksualnej, mówię teraz tylko o typowo sobie biseksualnej, jest łatwiejsza. Ponieważ jednak mam po prostu większe pole do popisu. Mogę wybrać kobiety, mogę wybrać mężczyzn, więc mi się wydaje, że tu mam prościej. Uważam, że zadziwiająco łatwiej się umawiać z osobami, to jest powiedzmy 3-50% hetero. Bo zadziwiająco osoby hetero są bardziej przystępne do mojej biseksualności. Osoby LGBT bardzo często to odrzucają, uważając, że osoby biseksualne nie są do końca, że to są po prostu osoby niepewne siebie, że to są osoby po prostu, które nie wiedzą, czego chcą, a ja mówiąc jako osoba biseksualna, ja wiem, czego chcę. To, że po prostu w pewnych aspektach podoba mi się bardziej mężczyzna, w pewnych aspektach podoba mi się bardziej kobieta, to wychodzi w praniu, bo umawiam się z charakterem, głównie z charakterem, niż po prostu z płcią. W ten sposób o tym mówię. Dużo osób LGBT dyskryminuje inne osoby LGBT. Przyznajmy to. Bo dużo osób homoseksualnych dyskryminuje inny aspekt, na przykład osoby właśnie biseksualne, osoby transseksualne, ponieważ oni też uważają, I to spotkałam się z wieloma takimi osobami, które właśnie mnie dyskryminowały, bo mówię to z mojego doświadczenia, nie po prostu z kogokolwiek innego albo z moich fanaberii, które uważają, że po prostu my się musimy zdecydować i tyle. Albo jesteśmy homoseksualni, albo jesteśmy heteroseksualni i nie ma nic pomiędzy. Często się spotykałam z takimi zdaniami. Ale mam też historię osoby właśnie homoseksualnej, dziewczyny, która gdy dowiedziała się, że jestem biseksualna, jestem całkowicie się obraziła, bo uważa, że ją oszukuje. Dużo osób, i to właśnie kobiety, nie lubi kobiet biseksualnych. Nie lubi biseksualnej po prostu orientacji, ponieważ czują, że my ich oszukujemy. Ponieważ dużo kobiet homoseksualnych uważa, że powinnaś być tylko z kobietą. Jak jesteś, ty nie możesz się zdecydować. Czuję większą presję i niechęć kobiet homoseksualnych do osób biseksualnych, odczułam przynajmniej ja w moim przypadku, niż na przykład mężczyzn heteroseksualnych do mnie, że jestem biseksualistką, jednocześnie mogę się umawiać z kobietami. Kobiety uważają, że po prostu nie, ty oszukujesz swoją tożsamość. Ty nie możesz jednocześnie umawiać się z chłopakami i później z dziewczynami. To tak nie działa. Musisz się zdecydować. I to częściej te słowa właśnie pytają od osób LGBT, typowo już zdefiniowanych, na przykład homoseksualnych, niż od tych osób zadziwiająco heteroseksualnych, co powinno być w ogóle całkowicie sprzeczne. No ale jest tak jest niestety. Jako osoba aseksualna przyznaję, że o wiele trudniej się umówię na randki. Jest ciężko znaleźć kogoś, ponieważ no przyznajmy, większość osób oprócz tego, że patrzy na charakter, szuka partnera, szuka też osoby po prostu, która chciałaby uprawiać z nimi seks. Seks to jest, i sama to uważam, bardzo ważny aspekt po prostu w relacji człowieka. Fizyczność i tym podobne. Więc jest ciężej, jest trudniej, ale mam nadzieję, że po prostu spotkam kiedyś, kto po prostu całkowicie mnie zaakceptuje i będzie się po prostu cieszył ze mnie, będzie mnie kochał, taka jaka jestem, a nie próbował mnie zmienić. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Był to reportaż Weroniki Pinkowskiej, reportaż o aseksualnej biseksualistce. No, szczególna figura. Wyjaśniła nam pani, właściwie pani bohaterka, bardzo dokładnie, o co tutaj chodzi. Niezwykle szczere wyznania. Mocna opowieść i naprawdę odważna kobieta.
Dokładnie. Nie znam chyba drugiej takiej osoby jak ona, która tak otwarcie mówi o tym świecie, ale która otwarcie mówi o wszystkim, co jej się przydarza. Już w trakcie nagrywania materiału, bo pierwotnie miał być o czymś całkiem innym. Miał być o randkowaniu właśnie przez internet osób LGBT, jakich ona ludzi spotyka. Też między innymi na nagraniu miałam jej historię z osobą transseksualną, o czym ona dowiedziała się chwilę przed samym spotkaniem, więc tam było naprawdę dużo ciekawych historii. Ale już w trakcie rozmowy z nią wiedziałam, że to pójdzie w innym kierunku. Kiedy ona zaczęła mi opowiadać o swojej aseksualności i o tym, czym to jest i jak my to postrzegamy, jak ludzie to w ogóle postrzegają, to wiedziałam, że materiał pójdzie w całkiem innym kierunku.
I pozwoliła pani na to?
Tak, pozwoliłam. Już właśnie jak przychodziłam usiąść i montować materiał, to już od razu wiedziałam, jakie fragmenty chcę wyciąć, więc wszystko, co było jakby na końcu nagrania, zostało przerzucone na początek. Ciężko też w ogóle było jakoś to uporządkować chronologicznie, bo ona mówiła i o tym na początku, i na końcu, więc też nie bardzo wiedziałam w sumie do samego końca, w jakim kierunku pójdzie materiał, ale wydaje mi się, że poszedł w dobrym i pokazał chyba to, co miał pokazać.
Mówiła pani o porządkowaniu. Technicznie, jak pani to robiła? Od razu pani wyrzucała niepotrzebne fragmenty, czy robiła pani notatki? Jak to wyglądało w pani przypadku?
Miałam w planach usiąść wcześniej, przesłuchać wszystko i zrobić sobie notatki. Nie zrobiłam tego, więc usiadłam i na żywca wycinam wszystko. Miałam w planach, że będzie na pewno o jej aseksualności, więc wszystkie fragmenty z randkami zostaną wycięte, no bo nie miałabym na to czasu. No sam materiał byłby wtedy długi, bo materiału oryginalnego było 50 minut przeszło i żadnego czasu na przybitki, jakieś dźwięki w tle. Więc było dość ciężko i później, jak już miałam fragment o aseksualności, znalezienie tego jakby dalszej części, rozwinięcia tej historii, to już pojawił się większy problem, bo jednak nawet w materiale słychać, i co jest też moim błędem przy samym montowaniu, że kilka razy powtarza się jeden wątek.
Tak, tam jest rzeczywiście taki fragment, który 3 razy chyba powtórzyła.
Dokładnie. I to również jest tak, że moja przyjaciółka Sun, która bardzo chaotycznie się wypowiada, co pewnie też można usłyszeć w materiale, ale ona po prostu emocjonalnie do tego podchodzi, do wszystkiego.
Nie, w materiale to było dość uporządkowane i to jest pani zasługa.
Tak, więc ogólnie ciężko było to pomontować, pociąć i jakoś zrobić z tego całość, ale jakoś wydaje mi się, że chyba jest w porządku.
Jest pani ze swojej pracy dumna? Koleżanka już słyszała?
Jeszcze nie słyszała, dopiero będzie słyszeć. Nie może się bardzo doczekać, żeby to odsłuchać. Trochę się bałam, czy nie będzie miała z tym problemu, jeżeli nazwisko pada, ale ona się nie boi, jest chętna o tym całemu światu powiedzieć, jak jest, kim ona jest i po prostu jest dumna i ze mnie, tak jak ja z niej.
Tutaj zastosowała pani bardzo przemyślaną kompozycję. To znaczy, mamy taki moment już znużenia oczywiście, bo to jest monolog, to jest trudna formuła. Trzeba ciągle w jakiś sposób podsycać uważność słuchaczy. I pani to robi w pewnym momencie, gdy bohaterka mówi o tej nietolerancji w środowisku LGBT dla biseksualności. Zaskakująca rzecz.
To prawda, jak ona miała tą opowiadać, też byłam bardzo zaskoczona. To ile ona mi rzeczy powiedziała, o których ja nie miałam pojęcia, to w ogóle słuchała mnie z zapartym tchem, mimo że nieraz rozmawiałyśmy o tych rzeczach. Ale nie ukrywam, że nie był to zabieg celowy, to o czym pani wspomniała, to był czysty przypadek, po prostu starałam się jakoś chronologicznie to ułożyć.
No i już panią chciałam chwalić. No.
I cieszę się, że tak wyszło, bo faktycznie jak słuchałam po kilka razy tego materiału w trakcie montowania, to też bałam się, że będzie zbyt nudny albo coś będzie nie tak, że nie będzie się chciało tego słuchać, bo to jednak jest 10 minut monologu. Więc cieszę się, że jest jakiś ten taki element, że jednak przyciąga słuch. No i cieszę się, że też pokazuje jakieś nowe oblicze tego świata.
Mówiła pani o tym, że słuchała pani po kilka razy tego reportażu. To jest takie, jak odsłuchniemy kolejny raz, kilkanaście razy tego samego fragmentu, to już za chwilę my już tam właściwie nic nie słyszymy, prawda?
Dokładnie.
Trzeba sobie zrobić przerwę, odpocząć od materiału, i żeby do niego wrócić ze świeżą głową, ze świeżym uchem i wysłyszeć. Być może dlatego nie usłyszała pani tych powtórzeń, które tam są.
Dokładnie. Ja montowałam to w sumie na 2 razy. Pierwszego dnia zmontowałam większość materiału i faktycznie już miałam dość słuchania ciągle tej samej historii. Jak wróciłam po 3 tygodniach, żeby dokończyć montowanie, to byłam bardziej zadowolona z elementów. Niby słyszałam te powtórzenia, ale nie wiedziałam też za bardzo, jak to uciąć, bo też bałam się, że będzie za krótki sam materiał. I jakoś postanowiłam to zostawić, żeby też było trochę naturalniej. Dzisiaj odsłuchując tego po raz kolejny, faktycznie zauważyłam, że jest za dużo powtórzeń oraz, że może jakiś delikatny chaos się gdzieś czasami wkrada. No ale wyszło jak wyszło, może w przyszłości inne materiały pójdą lepiej.
Z pewnością. To jest też taki, to o czym pani powiedziała, to jest coś, z czym mierzą się zazwyczaj reportażyści. Oni w pewnym momencie tak bardzo są związani emocjonalnie z wypowiedziami swoich bohaterów, że jest im tak ciężko pożegnać się z jakimś fragmentem i wtedy jest takie rozwiązanie, prosi się kogoś innego o posłuchanie, żeby ta osoba, która jest emocjonalnie neutralna, mówi, nie, tutaj tego jest za dużo. Więc to rzeczywiście można podpowiedzieć początkującym reportażystom. Cieszę się, że panie, widzę i u pani Wiktorii, i u pani Weroniki błysk wokół, więc cieszę się, że mówicie o kolejnych, bo macie rzeczywiście do tego predyspozycję, zachęcam. Ja jeszcze tylko panią Weronikę chcę zapytać, bo pani nagrywa ze swoją przyjaciółką. Czy to było łatwiejsze, czy trudniejsze zadanie?
Wydaje mi się, że temat pozwolił, że to nie było trudne zadanie. że dobrze się znałyśmy, więc wiedziałam, że ona mi odpowie na te pytania. Poukładanie tego, tym bardziej, że ona nie słyszała tego materiału, to strach się pojawia, jak ona to może odebrać, czy nie będzie miała do mnie o coś pretensji. No ale znamy się na tyle, ja znam ją na tyle dobrze, że wiem, że nie będzie miała pretensji i że jest podekscytowana. Nawet już pisałyśmy właśnie przed tą rozmową, że ona się nie może doczekać, że jesteśmy dumne z siebie nawzajem. Więc wydaje mi się, że to trochę ułatwiło zadanie. No i na pewno pozwoliło mi zajrzeć trochę głębiej. Ona też się przy mnie mogła otworzyć bardziej niż przy kimś obcym w tej tematyce, co pozwoliło właśnie pokazać jakby to prawdziwe oblicze tego świata LGBT.
Niewątpliwie udało się pani skłonić ją do bardzo głębokiej szczerości. Dziękuję wam obu za wizytę w studiu radiowym i że zgodziłyście się podzielić swoimi doświadczeniami w pracy reportażysty. Moimi gośćmi były Wiktoria Peplińska, dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
I Weronika Pinkowska.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję. Monika Białek. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu z reportażem.
Spotkanie z reportażem.